Ze mną w studiu dr Wojciech Homenda, szef Słupskiej Hematologii i Transplantacji Szpitala Wojewódzkiego w Słupsku. Dzień dobry.
Dzień dobry pani redaktor, dzień dobry państwu.
Zmiany słyszę na oddziale, to przed wejściem na antenę udało mi się tu wyciągnąć od pana doktora, że przemeblowania jakieś robicie, remonty.
Tak, wreszcie doczekaliśmy się remontu, czekamy na jego ostateczny termin. Będziemy remontować oddział hematologii, przystosujemy go do leczenia na małych, pojedynczych, podwójnych salach, gdzie będą bardzo dobre warunki, będzie intymność, będzie można izolację przeprowadzić chorych. No, jest to nam bardzo potrzebne aktualnie w aktualnym stanie leczenia.
No właśnie, ile było pacjentów w tej chwili możecie przyjąć na oddział?
No w tej chwili mamy 14 łóżek na oddziale hematologicznym, 6 łóżek transplantacyjnych i 15 stanowisk na oddziale dziennym. Oczywiście na oddziale dziennym są to takie stanowiska rotacyjne, także tych pacjentów jest 30, 40, 50.
Mhm. No bo oni przychodzą rano i wychodzą na określony czas.
Wychodzą po obiedzie, także no jest to czasowe leczenie. Niemniej jednak coraz więcej jest takich stanów hematologicznych, ostrych białaczek, pacjentów, których trzeba zdiagnozować z bardzo zaawansowanymi chłoniakami, których trzeba położyć na osobne, izolowane łóżko. Mhm.
Ilu wam brakuje łóżek tak realnie? Ile potrzeba by dodatkowych miejsc, żeby ten oddział funkcjonował tak, jak pan sobie, panie doktorze, wyobraża?
Ja myślę, że no mamy 6 łóżek transplantacyjnych, na pewno więcej by trzeba było tych transplantacyjnych łóżek, bo no mamy w tej chwili zator, jeżeli chodzi o przyjmowanie pacjentów do mobilizacji i transplantacji, także na pewno oddział transplantacyjny wymaga poszerzenia, no i co najmniej myślę 10 łóżek oddziału hematologicznego również.
No, szpital nie jest z gumy, jakieś opcje, jakieś propozycje, pomysły, jak to zrobić, żeby to się udało?
No, trudno mi mówić tutaj teraz o pomysłach. No,
komu zabrać?
No, zabieranie myślę, że nie wchodzi w grę. No, okay. Myślę, że z budowaniem powstają nowe inwestycje. Liczymy też, że w przyszłości takie pomysły będą, że ten oddział będzie mógł powstać na nowo w jakimś innym miejscu.
No tak, no tych przestrzeni rzeczywiście pojawia się coraz więcej dookoła szpitala. Tu choćby pralnia jest, ta stara pralnia jest wykorzystywana na zupełnie inne rzeczy, więc być może w przyszłości.
Strasznie się z tego cieszymy. To, do czego zmierzamy, to jest rozwinięcie ambulatoryjnej diagnostyki i terapii. To jest przyszłość onkologii, przyszłość hematologii, także to, co powstanie na miejscu aktualnej pralni, czyli taki zespół przychodni, zespół poradni, no bardzo poprawi nam płynność leczenia.
No to jest jakby jedno, a drugie, nie wiem czy już, proszę mnie poprawić, bo gdzieś w tych datach trochę się zgubiłam. Pracownia genetyki, ona już funkcjonuje, ale ja mam taką nadzieję i tak chyba było w planach, że właściwie nie będzie trzeba wysyłać do Krakowa, do, nie wiem, do Trójmiasta i tam robić badań genetycznych. Będzie je można robić na miejscu, co jakby skróci czas oczekiwania i postawienie diagnozy, tak? Czy sposobu tak, leczenia.
Tak, szybka
pacjenta.
Genetyka i tak naprawdę genetyka robiona, badania genetyczne wykonywane na miejscu są bardzo ważne. Jedne z ważniejszych w tej chwili zadań hematologii. I robimy w tej chwili większość, już wykonujemy większość badań u nas z zakresu hematologii. Czekamy tutaj też na nowe pomieszczenia, żeby można było rozszerzyć w kwestii wstawienia nowego sprzętu, bo niestety więcej do tych pomieszczeń, które teraz mamy, nam nie wejdzie. Ale muszę powiedzieć, że no, wykonaliśmy przez ten rok z małym kawałkiem ponad 1400 badań genetycznych, także to już jest bardzo dużo. Już nie wspomnę o kwestii finansowej. Te wykonywanie u nas badań jest tańsze niż wysyłanie, chociażby jest to związane z ograniczeniem transportu. Ale również szybkość badań. My te badania mamy praktycznie w ciągu 2-3 dni.
Super. Trzeba 2-3 tygodni czekać na wyniki.
No jesteśmy, jak każdy się domyśla, mniej przeciążeni od dużych jednostek, które wykonują
No tak, tam liczba jest większa, tak, pacjentów chorych.
Także no tu jesteśmy naprawdę z tego rozwiązania zadowoleni i uważam, że ten pomysł był trafiony.
No tak, i tutaj czy ja dobrze myślę, że pomysł też był taki, żeby pozostałe oddziały, czyli onkologia też mogła wykonywać nie tylko hematologia, ale pozostałe oddziały.
Tak, jest to następny krok. Jeżeli pozyskamy w przyszłym roku nową lokalizację, to z pewnością otworzymy również to źródło badań dla onkologii. No oczywiście czekam też na sygnał ze strony onkologów, co takiego potrzebują. No ja jestem hematologiem, nie znam się do końca na potrzebach onkologicznych.
Skąd środki na ten remont, który teraz w oddziale?
Środki przekazał nam Urząd Marszałkowski. Wielkie ukłony dla pana marszałka, który no bardzo tutaj wspiera rozwój naszego oddziału. Jestem bardzo wdzięczny. No, hematologia w Pomorskim w ogóle kwitnie. Muszę powiedzieć, że tak jak słyszę od kolegów ze zazdrością z całej Polski, to spoglądają na tą hematologię z dużym szacunkiem. Niedawno byłem na otwarciu oddziału dziennego w Gdyni. Przepiękny oddział. Również siłą Urzędu Marszałkowskiego, sponsorów został otwarty.
No właśnie, ja tu się uśmiecham, myśląc o tych środkach z KPO, które na hematologię nie trafiają jednakowoż ciągle i niezmiennie. Światełko jakieś w tunelu, że zostaniecie dopisani do beneficjentów?
Myślę, że powoli to światełko gaśnie. Myślę, że KPO już nie będzie dotyczyło hematologii. No, chciałbym się w tym mylić, ale bardzo jesteśmy smutni z tego powodu, my hematolodzy, że
pominięto
nas i z KPO nie otrzymaliśmy funduszy.
No to ja mam nadzieję rzeczywiście, że to światełko nie zgaśnie i że się gdzieś jeszcze jakieś opcje pojawią, żeby rozwijać hematologię, bo tych nowotworów krwi z roku na rok jest, może nie nowotworów, a pacjentów jest coraz większa liczba.
Tak, pacjentów jest coraz więcej. Jak rozwijaliśmy oddział hematologii, to szczerze mówiąc nie myślałem, że będzie za 10-15 lat taki wzrost liczby pacjentów. Głosy sprzed 15 lat od zarządzających szpitalem słyszałem z dużym niedowierzeniem, skąd ja wezmę pacjentów. Lekarze odbierający nam oddział transplantacyjny, którzy przyjeżdżali z Polski, też stwierdzili, że nie będziemy mieli tutaj możliwości przeszczepiania aż tak dużej liczby pacjentów. No, wszyscy się pomyliliśmy.
Właśnie chciałam powiedzieć, fajnie jest się pomylić, prawda?
Pomylili się koledzy i z uśmiechem na to teraz patrzę, ale no, dobrze, że mamy możliwość leczenia chorych. No, gorzej,
że tych chorych
przybywa. No, ale no cóż, nasza praca polega na rozwiązywaniu tej sytuacji, czyli leczeniu chorych, którzy są w potrzebie.
No tak, ja też mówiąc, że fajnie, że się pomylili, mam na myśli to, że jest oddział, który jest w stanie pomóc i leczyć tak sporą liczbę osób, bo gorzej byłoby, gdyby ktoś nie zaufał i ten oddział się nie rozwijał. Tak. Albo został oddział wewnętrzny, tak? A tej hematologii jako takiej byłoby, no nie wiem, 5 łóżek i niewiele więcej, tak? I stałoby to w miejscu.
Tak, zgadza się jak najbardziej.
To jest, myślę, fajnie, że ktoś zaufał i widział potrzebę taką, żeby oddział się rozwijał.
Tak, jak najbardziej.
No właśnie, ja muszę dzisiaj podpytać jeszcze pana, panie doktorze, o to, bo wyniki badania to jest jedno. Patrzycie na nie i one są jakby kluczowe, jeśli chodzi o leczenie pacjenta. Natomiast kiedy te wyniki są niewystarczające i kiedy włącza się intuicja i doświadczenie, które się ma przez lata? Często?
Oj, słuchajcie, jak głęboko wzdycham. Ja myślę, że nasze doświadczenie jest jednak bardzo ważne. No im dłużej się pracuje, tym się bardziej może docenia nawet to, co się słyszało kiedyś od starszych kolegów, co się słyszało od doświadczonych lekarzy i co się stara przełożyć na codzienną pracę u samego siebie. No, my musimy mieć intuicję. Wiadomo, że obligatoryjną rzeczą są pewne standardy leczenia, pewne badania rejestracyjne, badania leków, tak zwany HPL i leków i standardy terapii. Niemniej jednak no, każdy pacjent choruje inaczej. Każdy nie ma dwóch pacjentów.
Czyli nie jest to zero-jedynkowe.
Nie jest to zero-jedynkowe, ale są też pacjenci, którzy chorują też na inne schorzenia. Tutaj no, wymaga to modyfikacji leczenia, wymaga to zamiany leczenia. No i też rzadkie choroby bardzo często nie mają jakichś klasycznych schematów obligatoryjnego, obligatoryjnej terapii. Teraz jedno z takich schorzeń również leczymy, które po prostu wymagało weryfikacji literatury aktualnie dostępnej, ażeby można było wybrać najlepszą terapię.
Tych pacjentów wielu, na naszej antenie też wielokrotnie mówiliśmy o przeszczepach, o dawcach, o tym, żeby rejestrować się w banku danych, żeby móc zostać tym bliźniakiem genetycznym. No ale właśnie, ja muszę zapytać, co w sytuacji, kiedy takiego dawcy nie ma? Jest jakaś szansa i opcja dla takiego pacjenta, który potrzebuje przeszczepu, a dawcy nie ma, po
tak,
prostu.
Tak, no zdarza się to nadal, niemniej jednak bardzo rzadko. Coraz więcej sytuacji, gdy potrzebujemy wykonać allotransplantację, na szczęście jest możliwość dobrania dawcy. No oczywiście, no cóż, pojawiają się nowe terapie, pojawiają się terapie limfocytami T, tak zwane CAR-T, pojawiają się rodzinne przeszczepy od dzieci, bądź rodziców, tak zwane haploidentyczne przeszczepy. Także tych możliwości terapii jest coraz więcej. Oczywiście każdy przypadek jest rozpatrywany indywidualnie. Tutaj trudno czasami ocenić, co konsylium transplantacyjne uzna za najlepsze rozwiązanie, dlatego ci pacjenci często nawet nie wiedzą, jadąc na takie spotkanie, jaka będzie propozycja, rozpatruje się wszystkie wówczas opcje. No, zgłaszać się do dawcy trzeba, bo to się ciągle rozwija, nadal transplantacje są ważną częścią terapii w przypadku niektórych schorzeń hematologicznych.
A zdarzyło się, tak mi przyszło do głowy teraz, żeby pana o to zapytać, zdarzyło się, bo mówi pan, konsylium, lekarze się zbierają, rozmawiają na temat określonej osoby, tego jak i w jaki sposób, w którym kierunku leczyć. Zdarzało się panu, że mimo innej opinii kolegów, pan jako szef mówił, no nie, idziemy tą drogą, którą ja wybieram, mimo wszystko.
To znaczy, no, nie powinno się coś takiego zdarzyć, ponieważ no, ja kieruję pacjenta do allotransplantacji, konsylium tego pacjenta kwalifikuje i myślę, że rzadko, prawdę mówiąc, są takie rozbieżności, że
nie idziecie tą samą drogą.
Nie idziemy tą samą drogą. No, czasami pewne rzeczy przedyskutujemy, ale myślę, że oczywiście to jest, też musimy się nawzajem przekonywać czasami do rozwiązań. To już nawet nie dotyczy tylko transplantacji, ale sposobu leczenia. No, na tym polega nasza rozmowa ze specjalistami, gdzie w grupie lekarzy uzgadniamy, co tutaj jest najlepsze. Czasami ja również poddaję się głosom kolegów, którzy uważają, że coś tutaj warto było innego spróbować i to jest bardzo dobrze, bo nikt nie jest wszystko wiedzącym w każdej dziedzinie, nieomylnym, także a niestety w onkologii często tak jest, że dopóki się nie spróbuje jakiejś terapii, to się nie wie do końca, czy ona będzie skuteczna.
Trafiło też do mnie takie, znalazłam też takie określenie, przeszczep przeciwko gospodarzowi. Słyszał pan o tym? To
tak,
popularne?
Tak, najbardziej. No jest to jedna z największych problemów w przypadku allotransplantacji, czyli transplantacji od obcego dawcy. Komórki dawcy jako komórki różniące się odpowiedzią tkankową atakują własne tkanki, własne narządy. Czyli tutaj ta reakcja oczywiście jest reakcją, którą nie pożądano, ale no, wraz z tą odpowiedzią immunologiczną przeciwko własnym tkankom idzie odpowiedź immunologiczna przeciwko białaczce, tak zwany przeszczep przeciwko białaczce. I to też jest takie połączenie dwóch światów, wody i ognia. Jedno, ta sama reakcja z jednej strony jest pożądana, z drugiej strony niepożądana, ale po to wykonujemy allotransplantację, żeby tą chorobę resztkową, czyli tą resztę komórek białaczkowych zlikwidować.
No to jeszcze muszę zapytać pana o jedną rzecz, czyli szpiczak. W poniedziałek obchodziliśmy Światowy Dzień Szpiczaka. No właśnie, czym on jest? No poza tym, że wszyscy wiemy, że jest złośliwym nowotworem krwi.
Tak. Szpiczak plazmocytowy zdarza się coraz częściej w naszej terapii. Pacjenci z tą chorobą trafiają do nas akurat bardzo często, bo nadal sposobem leczenia, utrwalenia leczenia, czyli tak zwanej konsolidacji terapii, jest autotransplantacja szpiku. W związku z tym pacjenci bardzo często u nas są leczeni również de novo, rozpoznawani de novo. Mhm. Jest to chłoniak, jest to typ chłoniaka, który powstaje z ostatniej komórki układu chłonnego, czyli z plazmocyta. Jest na tyle chorobą niewdzięczną, że często dochodzi w tym szpiczaku do destrukcji kości, do niewydolności nerek, do dużego nacieku szpiku kostnego, czyli niedokrwistości, małopłytkowości. I niestety z ubolewaniem stwierdzam, że czasami pacjenci przychodzą do nas w mocno zaawansowanych stadiach szpiczak.
No, on jest, nie wiem, czy łatwo się rozpoznaje szpiczaka, bo zakładam, że pacjent, który trafia do lekarza POZ-u, bo od tego zaczyna jakby swoją przygodę, jeśli coś mu dolega, narzeka pewnie na bóle kostne, czyli kręgosłup, miednica, one się pojawiają, złamania dosyć częste, niedokrwistość, o której pan powiedział też przed chwilą, ale to jest zmęczenie i infekcje, które dochodzą i rzeczywiście, jeśli pacjent nie powie o tych wszystkich objawach, to trudno też lekarzowi POZ-u być, no, ukierunkować go na dodatkowe badania, tak? Bo jeżeli pacjent przyjdzie tylko z infekcją, a nie powie, że go boli kręgosłup, miednica i nie będzie miał zrobionych badań krwi, z których no, wynika jasno, że jest niedokrwistość, no to trudno te kropki połączyć pewnie i tak sobie myślę, że stąd się bierze też to, że oni tak późno trafiają już zdiagnozowani przynajmniej w części do was.
No jak najbardziej. Część pacjentów leczy się sama. Kupuje w marketach różne leki przeciwbólowe, uważa, że się przepracowała, że...
No, przesilenie wiosenne, zima, potem tak,
no, ale czasami, niestety, miesiącami bóle kręgosłupa pacjenci bagatelizują. No, drugą stroną medalu jest taka, że z bólami kręgosłupa chodzą do lekarza i nie mają zdjęcia wykonanego, najprostszego badania, które mogłoby pokazać zmiany w układzie kostnym. Badań, które są
właściwie dostępne od ręki,
historycznie znane. My zapominamy o badaniu OB. Kiedyś było to popularne badanie, praktycznie wykonywane u wszystkich pacjentów. Teraz coraz bardziej zwracamy na inne wskaźniki zapalne, ale OB jest...
OB, takim, CRP się pojawia.
Tak, OB jest takim przesiewowym badaniem, które ma rozpoznać obecność obcych białek. I to jest naprawdę proste badanie. Wysokie OB zawsze budzi podejrzenie. Oczywiście może być wynikiem infekcji podwyższenie OB, ale no, jeżeli OB jest podwyższone, to proteinogram jest koniecznym badaniem, które rozstrzyga tak w dużym stopniu, czy istnieje podejrzenie szpiczaka plazmocytowego. Także o tym trzeba pamiętać. No, i trzeba te badania zlecać po prostu coraz częściej. No myślę, że świadomość wszystkich powinna być większa w takiej sytuacji.
A czy prawdą jest, czy to mit, proszę też obalić, że najczęściej na szpiczaka chorują osoby w wieku 65-70?
Tak, to jest średnia zachorowania, ale też chorują osoby młode i to bardzo młode. Myśmy mieli osoby 30-paroletnie chorujące na szpiczaka, ale średnia wieku jest około 60-65 lat. 65 lat to są osoby, które kwalifikują się do autotransplantacji, nadal są kwalifikowane I no, ale też przeszczepialiśmy pacjentów blisko 80-letnich. Wszystko zależy tu tak naprawdę od kondycji biologicznej. No i też od chęci leczenia, bo to jest ważne tutaj, ażeby pacjent, rodzina była świadoma, że jest taka możliwość leczenia, że ten pacjent też będzie wymagał trochę może większej opieki, większej pomocy w okresie okołotransplantacyjnym, bo to też jest bardzo ważne.
No, dzisiaj właściwie podsumowując nasze spotkanie, z całą pewnością będziemy Państwu przypominać, żeby rejestrować się w banku dawców i starać się zrobić wszystko, żeby zostać bliźniakiem genetycznym. Można uratować komuś życie z całą pewnością. Remont od kiedy? Od już?
Od już? Terminu hematologii jeszcze nie ma. Trwają przygotowania, prace przetargowe.
Negocjacje.
Tak. Wybór firmy. No niemniej jednak, no muszę powiedzieć, że liczymy już dni, godziny do tego, ażeby móc tutaj pracować w lepszych warunkach i w lepszych warunkach, żeby nasi pacjenci mogli się leczyć.
Ja za to będę trzymać kciuki absolutnie, drodzy Państwo. Rak nie wyrok. W tej chwili jest wiele metod leczenia, wiele metod wspierania, wiele z tych chorób da się wprowadzić w stan przewlekły, tak zwany, z którym można przez lata żyć i funkcjonować zupełnie normalnie.
Jak najbardziej. Teraz również wiele schorzeń hemato-onkologicznych stało się chorobami przewlekłymi. No i obyśmy je trzymali na takim poziomie, ażeby nie zmniejszały komfortu życia u pacjentów. To jest najważniejsze.
Bardzo dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Dr Wojciech Chomenda był Państwa i moim gościem. Kłaniamy się do usłyszenia.
Dziękuję, pani redaktor. Dziękuję Państwu.